Jak zapewne większość z Was pamiętacie, w ostatnim czasie Pan Bóg położył mi na serce, aby za każdym razem przedstawić jedno z imion Boga. Bóg w Starym Testamencie objawiał się w takich szczególnych okolicznościach i wtedy objawiał się pod jakimś imieniem. I jak pamiętacie, mówiliśmy już, że Jahwe jest sprawiedliwością. Objawił się w ten sposób Jeremiaszowi. Potem mówiliśmy, że Jahwe uświęca i objawił się w ten sposób Ezechielowi. Tydzień temu czytałem z Księgi Sędziów i jak pamiętamy, Gedeonowi objawił się jako Jahwe jest pokojem. Drodzy, czy to ma sens, takie rozważanie imion Boga? Oczywiście konstrukcja jest bardzo prosta. Odkrywamy imię Starego Testamentu, ale potem szukamy odzwierciedlenia w Chrystusie, bo to imię jest zapowiedzią czegoś większego, czegoś, co się wydarzyło później, czegoś, co się wydarzyło w Chrystusie Jezusie. I dlatego myślę, że to jest ważne, bo te poszczególne imiona zapowiadają coś wielkiego w życiu chrześcijanina. Im lepiej rozumiem, im lepiej znam Zbawiciela i rozumiem Jego dzieło, tym mocniejszy fundament jest w moim życiu. Jeśli to się wszystko opiera na emocjach, na wrażeniach, to wiadomo, że przeciwnik ma uproszczoną ścieżkę do ciebie czy do mnie, jeśli w taki sposób postępuje. Natomiast jeśli budujemy fundament i budujemy tą budowlę w oparciu o prawdy Bożego Słowa, jesteśmy nie do pokonania, bo Bóg stoi za swoim Słowem, nie za twoimi czy moimi emocjami. I drodzy, dzisiaj chciałbym przyjrzeć się kolejnemu imieniu, które Bóg objawił w Starym Testamencie. Otwórzmy Psalm 23, wiersz 1. Myślę, że wszyscy, albo przynajmniej większość znamy Psalm 23. Doczekał się wiele takich muzycznych aranżacji, bo to jest pieśń. Psalmy to są pieśni po prostu. I czytamy tam w wierszu 1, Psalm Dawidowy. Jahwe jest pasterzem moim. Tak brzmi pierwszy werset. I drodzy, dzisiaj właśnie chciałbym się przyjrzeć, co to znaczy, że Pan jest moim pasterzem. Drodzy, słowo pasterz stało się takie archaiczne, tak? Dzisiajśmy żartowali z pastorem Mirkiem, że teraz mleko jest w Biedronce, a nie od krowy. Wszystko się kupuje w Biedronce czy w jakichś innych marketach. I coraz częściej ludzie nie rozumieją znaczenia pewnych słów. Ja jeszcze trochę chodzę po górach, więc kilka razy spotkałem baców prowadzących owce i widziałem, jak to wygląda. Ale myślę, że wielu ludzi dzisiaj to jest jakiś mglisty, dla wielu ludzi jest to jakiś mglisty obraz. Dlatego może przyjrzyjmy się bliżej, przyjrzyjmy się autorowi tych słów, okolicznościom, w których powstały, a potem spróbujemy odkryć, jakie one mają znaczenie dla Nowego Testamentu i jakie znalazły odzwierciedlenie w Chrystusie Jezusie. Kiedy do Betlejem przybył prorok Samuel, starszyzna miejska Betlejem domyślała się, że Pan wybrał sobie pomazańca pośród mieszkańców miasta. Nikt jednak nie przypuszczał, że jest nim taki rudy, mały, niewysoki chłopak, który gdzieś tam na górach, na pagórkach pasał owce. Dawid był 8. dzieckiem Jessego. Nikt, również jego ojciec, nie spodziewał się, że to on, że to właśnie on zostanie przez Boga wybrany na króla. Królem Izraela, to są takie szacunkowe daty, bo tak dokładnie co do roku na pewno nie wiemy, został około 1000 roku. Tysięcznego roku oczywiście przed naszą erą, czyli mówimy o czasach sprzed 3000 lat. Dokonał to, czego nie udało się uczynić, czy dokonać komukolwiek innemu. Zjednoczył plemiona izraelskie. Zdobył Jerozolimę, która za czasów Dawida znajdowała się pod panowaniem Kanaańczyków. Król nie tylko ją zdobył, ale uczynił ją stolicą Izraela. Sprowadził również skrzynię przymierza. Jego rządy stały się takim symbolem świetności w Izraelu. Zresztą jak czytamy Pismo Święte, to w wielu miejscach prorocy, a również i Pan Jezus, powoływali się na Dawida, jak było za czasów króla Dawida. Z drugiej strony, patrząc na historię Dawida, widzimy człowieka, który służąc Bogu, naraża się na szereg życiowych przeciwności. To nie było jakieś piękne, ustatkowane, spokojne życie. Nacechowane było niebezpieczeństwami, prześladowaniami, odrzuceniem, głodem, chłodem, samotnością, lękiem i dopadały go również zwątpienia. To możemy czytać na przykład w psalmach. Niektórzy teolodzy uważają, że psalm 23 Dawid napisał w czasie właśnie takiego kryzysu, który gdzieś tam w jakimś momencie przeżywał. Być może ukrywając się przed Saulem, siedział gdzieś w pieczarze, głodny, wyziębiony, samotny i napadały czy nachodziły go myśli zwątpienia. Gdzie jest ten Bóg? Dlaczego ja muszę wieść takie życie? Dlaczego Saul mnie prześladuje? Dlaczego to wszystko jest tak, a nie jakoś normalnie, żebym mógł żyć, cieszyć się, mieć dom, spokojnie, bezpiecznie się wyspać, zjeść z rodziną obiad. I myślę, że w tym zwątpieniu zaczął wołać do Boga. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego tak jest? Dlaczego muszę doświadczać tych rzeczy? I być może to nie jest pewnik, to jest takie przypuszczenie teologiczne, że Bóg odpowiedział Dawidowi. Odpowiedział mu w ten sposób, że powołał się na jego doświadczenie. Jakie doświadczenie? Pasterza. I powiedział mu być może w ten sposób, tak jak ty, będąc pasterzem, dbałeś o swoje owieczki, aby były bezpieczne, aby były nakarmione, aby były napojone. A wiemy też z opisów, że kiedy lew rzucił się na owieczkę, Dawid nie uciekał, tylko zrobił wszystko, że wyrwał z paszczy lwa. A więc był dobrym pasterzem. I Bóg powołał się na właśnie to doświadczenie Dawida. I myślę, że w wyniku tego Bóg powiedział, tak jak ty dbałeś o te owieczki, tak ja dbam o ciebie. Jestem twoim pasterzem. I drodzy, to jest mój domysł. Być może Dawid w odpowiedzi na to, a wiecie, że był muzykiem, był poetą, więc kiedy został dotknięty przez Boga, poruszyło się jego serce, siadł i napisał pieśń. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę mą pokrzepia. A potem na końcu pisze, choćbym nawet szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo mówi, ty jesteś ze mną. Jesteś moim pasterzem. Wiecie, wielokrotnie śpiewamy tą pieśń i możemy ją zaśpiewać, ale ona ma bardzo głęboką treść. Powiem więcej, ta pieśń jest zapowiedzią czegoś wielkiego. Czegoś wielkiego, co Bóg zaplanował dla mnie i dla ciebie. To nie jest tylko jakieś miłe wyznanie. To nie jest dobrożyczenie. O, jakby było miło, jakby Bóg tak się zaopiekował. Drodzy, przenieśmy się teraz do Ewangelii Jana, 10 rozdział, od 1 do 14 wersetu. Będzie to dłuższy fragment, ale ze względu na wagę chciałbym go przeczytać. Wsłuchajcie się, jeśli macie Biblię, to przeczytajcie, a myślę, że też zostanie wyświetlone na ekranie. Pan Jezus powiada tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób tam się dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Drodzy, ten fragment w jakiś sposób łączy się z psalmem 23. Jest jakby rozwinięciem, jest jakby rozświetleniem tego, co tam było powiedziane. W tym fragmencie jest wiele wątków, które należałoby poruszyć, ale dzisiaj chciałbym poruszyć tylko trzy. Po pierwsze, w tym fragmencie Jezus Chrystus określa dwie funkcje, jakie pełni w Kościele. Dwie funkcje. Po pierwsze, powiada: ja jestem drzwiami dla owiec. Wiecie, możemy mieć różne obrazy na ten temat. Co chciał powiedzieć przez to? Jakie drzwi? Drzwi zabezpieczają wejście do budynku lub do jakiegoś wewnętrznego pomieszczenia. Kiedy wchodzisz do domu, zapewne nie wchodzisz przez okno, przez dach, przez komin. Po prostu otwieramy drzwi i wchodzimy. Potem je zamykamy. One są pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla nas. Możemy wejść, wyjść, kiedy chcemy. Ale intruz nie wejdzie, jeśli je dobrze zabezpieczymy. Owczarnia w tamtych czasach to była zagroda otoczona płotem lub murem, która posiadała co najmniej taką jedną bramę, czyli takie drzwi, a czasami miała ich kilka. Przez tą bramę wpuszczano i wypuszczano owce. Zawsze pasterz stał w bramie, liczył sztuki, znał je po imieniu, za chwileczkę do tego przejdziemy, przyglądał się, czy są zdrowe, a kiedy wypuścił je wszystkie, brał laskę i szedł przodem, prowadząc je na pastwisko. Drodzy, kiedy człowiek, który chce znaleźć się w Bożej, w Kościele, w Bożym Królestwie, powiedzielibyśmy też, parafrazując, w Bożej owczarni, musi przejść przez drzwi. Musi przejść przez drzwi. Nie da się inaczej. Przejście przez drzwi obrazuje narodzenie na nowo. Narodzenie na nowo. Jak powiedział Jezus Chrystus do Nikodema, jeśli się nie narodzisz na nowo, nawet nie ujrzysz Bożej owczarni, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Będę to ciągle podkreślał, że narodzenie na nowo jest początkiem chrześcijaństwa. To nie chrzest wodny, to nie to, że nauczyłeś się na pamięć doktryn chrześcijańskich, to nie to, że przez 10 lat chodziłeś na szkółkę niedzielną i w zasadzie mógłbyś być też wykładowcą, nauczycielem, bo opanowałeś to rzemiosło. To wszystko jest ważne. Ale jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie jesteś w Bożej owczarni. Jesteś poza nią. Nawet jej nie ujrzałeś, jak podkreślał to Pan Jezus. Dlatego tak ważne i tak kluczowe jest narodzenie na nowo. Jak Pan Jezus powiedział, narodzenie z Ducha Bożego. Jest to cud. Człowiek wszystko, co może zrobić, to odwrócić się od swojego dotychczasowego, bezbożnego życia i przyjść do Chrystusa, tak jak jest. I kiedy ma otwarte serce, w uniżeniu, w pokorze przed Bogiem, Duch Święty przychodzi i dokonuje niesamowitej rewolucji, przemiany w wnętrzu człowieka. Dlatego, drodzy, może jest ktoś tu na sali, przychodzisz, może ktoś nas ogląda i słucha. Chciałbym to bardzo wyraźnie, jednoznacznie podkreślić. Początkiem wszystkiego, początkiem życia chrześcijańskiego jest narodzenie na nowo. Przejście przez drzwi owczarni to moment, kiedy zbłąkana owieczka, użyjmy tej ilustracji, czyli taka owieczka, która żyła w świecie zagubiona, poraniona, zdeptana, oszczerzona do samej skóry, bez nadziei, bez sensu do życia, podchodzi pod te drzwi. Odźwierny odwiera i zaprasza, aby przeszła przez te drzwi. Kiedy przejdzie przez te drzwi, taka zgubiona owieczka staje się częścią owczarni, staje się dzieckiem Bożym. A więc tymi drzwiami, a tymi drzwiami jest Jezus Chrystus, człowiek może i tylko może wejść do Królestwa Bożego. Druga funkcja to funkcja pasterska, o której również Pan Jezus tutaj mówi, ale do tego przejdziemy za chwileczkę. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt. W tym fragmencie Jezus Chrystus prezentuje również cztery kategorie osób, które możemy spotkać w owczarni. Cztery. Możemy tam spotkać zbója i złodzieja. Tak nazwał tą osobę Jezus Chrystus. Zakrada się po cichu, nie wchodzi przez drzwi, gdzieś przez płot, przez murek, jakimś podkopem, jakąś dziurą, tak? Niezauważalnie, po cichu. I Pan Jezus powiedział w pierwszym wersecie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Wiecie, bardzo ważne słowa, bo widzicie, że to ma ogromne znaczenie dla sfery duchowej, ponieważ tylko możemy znaleźć się w owczarni, ale zbójcy wchodzą innymi drogami, ale oni nie są z tej owczarni. Oni przychodzą w bardzo konkretnym celu. Pan Jezus powiedział, aby kraść, zażynać i zabijać. Myślę, że ktoś, kto tam hodował kury od czasu do czasu, miewał taką niespodziankę, że lisek wszedł, tak, do kurnika i wtedy rano była niespodzianka. I taki lisek jest obrazem tego, co diabeł potrafi zrobić. Złodzieja i zbójcę obrazuje, czy złodziej i zbójca obrazuje osoby, które wchodzą do kościoła. Po co? Aby zwodzić, aby wyprowadzać owieczki z owczarni. Czasami robią to świadomie, czasami robią to nieświadomie. Oczywiście tym złodziejem, tym zbójcą jest szatan. To on się kryje za tym określeniem, ale on sobie używa ludzi. I powiem, kiedy obserwuję życie w obecnym czasie, czasami się zastanawiam i mówię, jak było pięknie 30-40 lat temu. Naprawdę dzisiaj jest wielu zbójców, którzy wchodzą do kościoła, wcale nie muszą tutaj przychodzić. Kiedy siedzisz w domu, kiedy kupisz sobie jakąś książkę, kiedy wejdziesz na jakąś stronę internetową, możesz być obsługiwany przez zbójcę, a nawet o tym nie wiesz. I dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy krytycznie podchodzili do wielu rzeczy, abyśmy tak nie łykali bezkrytycznie wszystkiego, co nam podadzą, bo ładnie wygląda, bo pięknie brzmi, bo nawet dzieją się znaki i cuda. to nie jest dla mnie wyznacznikiem, że to pochodzi od Boga. Diabeł też czyni wielkie znaki. Jeżeli chce zwieść, to musi czynić, musi coś robić, aby ludzie zrobili, aby chrześcijanie zrobili wow. Dlatego tak ważne jest, abym ja i ty miał taki wyczulony wewnętrzny instynkt, żebyśmy zwracali uwagę, co przyjmujemy, o czym myślimy, czego pragniemy, do czego dążymy w oparciu o to, co jest nam podawane. A więc to jest pierwsza grupa. Druga to jest najemnik. Najemnik, który nie jest pasterzem, czytaliśmy, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk oczywiście robi swoje. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Najemnik nie przyszedł do owczarni służyć, przyszedł zarobić. Jego głównym motywem działania w owczarni są pieniądze. Są jakieś korzyści, to nie muszą być materialne. To nie są jego owce. On chce wykonać swoje, dostać pieniądze i do widzenia. Wiecie, to tak jak do pracy się czasami chodzi. Co mnie tam obchodzi? Interes szefa, tak? Firmy. Ja chcę dostać swoje, zrobić swoje, do widzenia. W jego sercu, takiego najemnika, nie ma oddania ani poświęcenia dla owiec. W krytycznym momencie porzuca owce i oczywiście szuka nowej owczarni, tak? Gdzie znów by mógł spokojnie funkcjonować. Gdybyśmy mieli podsumować najemnika, to jest to osoba, jest to sługa, który ma złe motywacje. Nie pracuje, nie służy z oddania, ale służy dla korzyści materialnych, dla poklasku, dla uznania, dla jakiegoś autorytetu. I tym cechuje się najemnik. Popatrzmy na kolejną osobę. Możesz w owczarni spotkać dobrego pasterza. Nawet wskazane jest, żebyśmy go tam spotkali, tak? I na pewno, jeśli jesteśmy w tej Bożej owczarni, to go spotkamy, to go spotykamy. W pierwszym wierszu, w 11 wierszu jest napisane tak: ja jestem dobry pasterz. Jezus, wskazując na siebie, mówi: ja jestem tym dobrym pasterzem. Tym pasterzem, tym właściwym pasterzem. Jakie cechy posiada dobry pasterz? Podstawową cechą, którą posiada dobry pasterz, jest to, że kładzie swoje życie za owce. Wspomniałem Dawida, kiedy lew wykradł mu owieczkę. On nie powiedział: dobra, będzie jedna mniej, ale poszedł za nim. Jest napisane, że tak długo go gonił, aż go dorwał. A jak go dorwał, to ten lew miał wielkie kłopoty. Nie wiem, czy przeżył, nie pamiętam już, ale w każdym razie owieczka wróciła do owczarni, żywa i cała. I drodzy, jest to obraz, jest to zapowiedź tego, co Jezus Chrystus uczynił dla nas. On położył swoje życie za owce. Kiedy wypowiadał te słowa, był przed krzyżem. Ale dzisiaj patrzymy z innej strony, z innego punktu. Od 2000 lat mówimy, że położył. I dlatego jest tym dobrym pasterzem. To on wziął krzyż na swoje ramiona i zaniósł go na wzgórze Golgoty, aby tam rozłożyć swoje ręce i pozwolić się ukrzyżować. Tak jak wczoraj na cmentarzu pastor Mirek podkreślał, mógł podjąć decyzję, że rezygnuje, ale w każdej chwili mógł to uczynić, ponieważ miał całe zastępy aniołów do dyspozycji. Ale w wielkiej swojej miłości, patrząc na mnie i na ciebie, widząc mój i twój los, postanowił złożyć tą ofiarę, abym ja i ty dzisiaj, abyśmy mogli siedzieć w tej społeczności, podnosić ręce, cieszyć się jego pokojem, jego przychylnością. Dlatego jest dobrym pasterzem. Dlatego jest dobrym pasterzem. Pomyślmy o tym. I druga cecha, dobry pasterz zna swoje owce. Dobry pasterz zna swoje owce. Wiecie, dzisiaj jakbyście poszli i przyjrzeli się takim farmom, gdzie hoduje się owce, to już nikt jej nie wzywa po imieniu. Każda owca ma przebite ucho, w którym ma kolczyk z numerem. I ja nie wierzę, że pasterz przychodzi mi numer 299 382 16 do mnie. Nikt się już emocjonalnie nie angażuje w życie tych owieczek. To jest po prostu masa do produkcji. Chodzi o długość wełny, chodzi o masę tego zwierzęcia i cenę, jaka będzie na końcu. Nikogo nic więcej nie obchodzi. Ale w czasach starożytnych każda rodzina miała tam jakieś statko owieczek. I te owieczki, każde z nich miało swoje imię. I pasterz wychodził i rozmawiał z nimi, i cieszył się nimi, i sprawdzał, czy wszystko w porządku. A potem mówi: dobrze, chodźcie, moje kochane, idziemy coś zjeść, idziemy się napić do źródła, idziemy spędzić dobry dzień. Nie wiem, jak Bóg to czyni, ale Bóg zna każdego z nas. Nie jesteś jakimś tam numerem, który aniołowie nadali, numer porządkowy księgi żywota, tak? I w niebie nikt nas nie będzie wołał po numerze. Myślę, że będziemy zaskoczeni, kiedy Bóg w taki osobisty sposób spotka się z każdym z nas. Nie rozumiem tego dzisiaj, ale drodzy, tym cechuje się Królestwo Boże. W oczach Bożych jesteśmy jednostkami i jesteśmy kochani przez Niego, każdy osobiście. I to jest cenne, coś, co porusza moje serce. I drodzy, jest czwarta postać, którą możemy spotkać w owczarni. Możemy spotkać odźwiernego. O tym Pan Jezus również tutaj mówi. W werset trzeci: temu odźwierny otwiera. Kim jest odźwierny? Wiecie, kiedy przygotowywałem, to mnie trochę zaintrygowało, zacząłem się nad tym zastanawiać. Czasami pastorów nazywamy pasterzami. Pastorów, starszych zboru, liderów grup domowych, czasami w kościele wyznaczamy duszpasterzy i mówimy, że to są pasterze. Ale pozwolę sobie zwrócić uwagę, że pasterz, który złożył życie za owce, jest tylko jeden. Nie ma nawet dwóch. Jest jeden. Jeden, który położył swoje życie za wszystkie owce. Natomiast ci, którzy posługują w kościele, są właśnie takimi odźwiernymi. Wszyscy, którzy usługują, powtórzę jeszcze raz, są pomocnikami dobrego pasterza. I dobry odźwierny nie skupia owiec wokół siebie, bo on ma pewne funkcje do wykonania, ale otwiera drzwi. To otwieranie drzwi ma pewien symboliczny wymiar, czyli usuwa przeszkody i zachęca owieczki do relacji z dobrym pasterzem. Czyli wszystko nakierowane jest na pasterza, nie na mnie, bo ja tutaj jakieś tam zajmuję stanowisko, ale moja posługa odźwiernego polega właśnie na usuwanie przeszkód. I często jako duszpasterze właśnie coś takiego czynimy. Ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, mam problemy, utraciłem relację z Bogiem. No to zaczynamy wzgłębiać się, co się działo, dlaczego, co czujesz, co przeżywasz, co było ostatnio, czy coś cię jak sumieniu oskarża i tak dalej. I dochodzimy do sedna i otwieramy drzwi. I owieczka wychodzi. I biegnie do kogo? Do pasterza, do dobrego pasterza. I taki jest cel. Jeśli jest inaczej, to jest niewłaściwe. I wreszcie trzecia rzecz, aby wyznanie, że Jahwe, a możemy powiedzieć według Nowego Testamentu, Jezus jest moim pasterzem, musimy mieć pewną świadomość pewnych faktów, ale też musimy zająć właściwą postawę przed Bogiem. Jeśli się to nie wydarzy, wtedy mogą być problemy. Po pierwsze, musimy być świadomi, jaką postawę wobec nas zajmuje dobry pasterz. Po pierwsze, jak przed chwileczką powiedziałem, dobry pasterz zna ciebie i wie, że należysz do jego owczarni. To nie jest tak, że jest zaskoczony, a ty skąd się tu wziąłeś? Jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy w Bożym sercu. Należymy do Niego. Jesteśmy drogocenną Jego własnością. Wiecie, ile za nas zapłacił? Wszystko. Dał wszystko. Ojciec, żeby nas mieć w swojej owczarni, dał wszystko, dał Syna. Taka jest nasza cena. Drodzy, On nas wzywa po imieniu. Czyli kolejny fakt, o którym powinniśmy pamiętać, że On zna nas osobiście. Po imieniu. Jeśli znam kogoś po imieniu w naszej kulturze, jeśli znam po nazwisku, to tam jest jakiś dystans. Ale jeśli już zaczynamy do siebie mówić po imieniu, to ta relacja jest znacznie bliższa. Dlatego w marketingu się to wykorzystuje. Jak ktoś do was dzwoni i chce coś sprzedać, to mówi: Panie Bogdanie. A ja często zadaję pytanie, a skąd my się znamy, tak? Że mamy takie bliskie relacje. A więc po imieniu. Jesteś kimś szczególnym w jego sercu. To nie jest tak, że są lepsi i gorsi. Wszyscy jesteśmy równi w oczach Bożych. Możemy mieć różne posługi w Kościele, ale ty i ja jesteśmy równi w oczach Bożych. Ta sama cena została zapłacona za każdego z nas. A więc musimy być świadomi tego, że woła cię po imieniu. Nie jesteś jakimś kolejnym numerem, ale jesteś kimś niepowtarzalnym, wyjątkowym w jego oczach. I po trzecie, że wyprowadza cię na pastwisko, idąc przed jako przewodnik. To On cię prowadzi. My często chcielibyśmy Jego prowadzić. Panie, chodź ze mną. Ale to dobry pasterz chce ciebie i mnie prowadzić. On chce ciebie karmić, On chce ciebie pielęgnować, On chce ciebie chronić. Bo pragnie tak, jak Dawid napisał Psalm 23, abyś ty napisał swój. Pan jest moim pasterzem. Jezus jest moim pasterzem. Może słowa będą brzmiały nieco inaczej, ale idea ta sama. I drodzy, musimy być świadomi, jaką postawę powinniśmy zająć, aby Jezus mógł w twoim i w moim życiu być tym dobrym pasterzem. Bo czasami spotykam ludzi i mówią, wiesz co, no fajnie tu jest napisane, ale ja tego nie doświadczam. Dlaczego? Ponieważ pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz, musimy znać swojego pasterza. Wiedzieć, kim jest. Kim jest Jezus Chrystus. I co dla nas uczynił, co dla mnie osobiście uczynił. Jeśli nie mam tego doświadczenia, nie mam tej świadomości, będę taką błądzącą owcą. Będę taką owieczką, która ciągle ma wątpliwości. Czy jest w Bożej owczarni, czy jeszcze nie? Czy Bóg ją kocha, czy Bóg ją nie kocha? Ciągle chciałbym podkreślić ogrom wartość krzyża Syna Bożego. Tak, Jezus Chrystus zapłacił za ciebie. Jesteś w Bożej owczarni. Należysz do Niego. Jesteś drogocenny, drogocenna w oczach Bożych. Po drugie, Pan Jezus mówi, że owce znają głos pasterza, dobrego pasterza. Owce znają głos pasterza. I wiecie, był taki czas, że w oparciu o ten fragment uczyłem się, modliłem, pościłem, bo chciałem słyszeć głos. Teraz skręć w lewo, a teraz skręć w prawo, a teraz idź prosto. Ale to nie tak działa. Boży głos możesz poznać znacznie prościej. Wystarczy, że otworzysz Biblię każdego dnia i zaczniesz ją czytać z uwagą, ze zrozumieniem. I zaczniesz ją traktować tak, jak powinna być traktowana, czyli jak Boże Słowo. I wtedy Bóg zacznie mówić do ciebie wyraźnie, tak wyraźnie, że nie będzie żadnych wątpliwości. Ale my wolimy pościć, modlić się i czekać, aż Pan nam coś powie. To też przychodzi. Ale zauważyłem jedną rzecz, że kiedy odpowiednią ilość czasu poświęciłem na poznawanie Bożego Słowa, na zrozumienie tego Słowa, na wzgłębianie tego Słowa, na życie nim, wtedy zauważyłem, że Bóg coraz częściej również mówił do mojego serca. Ale wiecie, we mnie wytworzył się taki pewien mechanizm obronny, że mogłem rozsądzić, czy to, co słyszę w moim sercu, pochodzi od Boga. Bo to nie polega na tym, że to jest miły głos, bo to najczęściej jest jakaś myśl, która głęboko przenika twoje serce. I teraz jak ją rozpoznać? Przymiarem jest Boże Słowo. Ale jeśli ja go nie znam, to diabeł może się podszyć. I będziemy się tak cieszyć, a on jeszcze bardziej. I czasami gdzieś tam w życiu chrześcijańskim takie rzeczy się pojawiają. Jeśli chcesz słyszeć Boży głos w swoim sercu, najpierw przyjmij Boże Słowo, które Bóg ci dał, to zapisane. Poświęć mu tyle czasu, ile możesz. I trzecia rzecz, na którą Pan Jezus zwraca uwagę, powiada, idą za Nim, za tym dobrym pasterzem. Wiecie, nie tylko wystarczy znać głos, tak? O, Panie, jak dzisiaj pięknie przemówiłeś do mnie przez swoje słowo. A potem jeszcze powiedziałeś coś miłego w moim sercu. A potem wkraczamy w utorowane ścieżki naszego życia. Ale Bóg powiada, że idą za Nim. Za tym słowem idą za Nim kryje się posłuszeństwo. Kryje się posłuszeństwo. I to jest ważne. To jest kolejny ważny krok, jeśli chcesz doświadczać Bożego błogosławieństwa w swoim życiu i takiej osobistej, głębokiej relacji z dobrym pasterzem. Wiecie, kiedy myślałem o tym, przypomniałem sobie pewną wycieczkę w góry. Wziąłem dwie czy trzy osoby, które kiedyś tam były gdzieś nad Morskim Okiem. Ale w mojej ocenie uważałem, że są w stanie przejść dosyć trudny odcinek w Tatrach. I to nie było dla nich łatwe. Wiem, bo kiedy skończyliśmy, to zapytałem jednego z braci i powiedział, to była moja ostatnia wycieczka w tych górach. Potem się jeszcze ze mną wybierał. Ale wiecie, zrobiłem to z premedytacją, żeby przesunąć mu poprzeczkę wyżej. Żeby zobaczył, że może. Czasami też z premedytacją to robię, żeby pokazać, że żeby coś w życiu osiągnąć, trzeba się zmęczyć, tak? Musimy coś dać, coś włożyć. I drodzy, pierwsza rzecz, pierwsza taka myśl, bo tam było sporo łańcuchów, klamr i takich trudnych przejść. Pomyślałem sobie, muszę ich zabezpieczać. I tak jak dobry pasterz, byłem blisko. Mówiłem, teraz chodź. Czasami musiałem pokazać, gdzie postawić nogę. Musiałem nauczyć, jak się uchwycić łańcucha, jak się uchwycić klamry, jak pokonać jakąś tam przeszkodę. Byłem blisko, asekurowałem, bo chciałem z nimi wrócić do domu. Z drugiej strony widziałem u nich zaufanie. Oni mi zawierzyli. Oni byli przekonani, że ja ich przez te góry przeprowadzę. I dzięki tej współpracy mogliśmy przejść. I drodzy, to jest chyba dobra ilustracja tego, co Pan Jezus mówił. On robi swoje. On jest gotowy robić swoje. Ale ty i ja musimy zająć właściwą postawę. Jeśli jej nie zajmiemy, to Ewangelia Jana o dobrym pasterzu będzie tylko teorią w twoim życiu. Natomiast jeśli zajmiesz właściwą postawę, wierz mi, to działa. I Bóg będzie cię prowadził. I będziesz doświadczał, doświadczała rzeczy ponad nami. naturalnych, tak jak doświadczał Dawid. Był prowadzony przez najtrudniejsze rzeczy. Przeszedł przez to wszystko. I został wspaniałym królem, o którym się mówi aż do dzisiaj. Drodzy, kończąc, chciałbym zostawić nas z kilkoma pytaniami. Takie, ja lubię tak dać coś na odchodne, tak żebyśmy w domu, wieczorem, jutro mogli zastanowić się, pomyśleć. I pierwsze pytanie, które dzisiaj chciałbym postawić, to jest trudne pytanie, mocne pytanie. Czy jesteś w Bożej owczarni? Czy jesteś w Bożej owczarni? Jeśli możesz z głębi serca powiedzieć tak, tak, dzięki Ci Boże, jestem w tej owczarni. Należę do Jezusa Chrystusa. Niech Cię Bóg błogosławi. Pilnuj tego, trzymaj to, nie daj się wywieźć w pole. Ale być może są osoby, które powiedzą, nie do końca wiem. Nie do końca rozumiem, na czym to polega. I drogi bracie, czy drogi przyjacielu, może ktoś nas ogląda, chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj jest dobry dzień, abyś przeszedł przez drzwi. Te drzwi są otwarte od 2000 lat. Bóg czeka na Ciebie i pragnie, abyś przeszedł przez te drzwi i abyś doświadczył czegoś, o czym nawet nie marzyłeś. Marzyłeś kiedyś, że zostaniesz dzieckiem Bożym? To jest możliwe. Możesz dzisiaj przyjść. Nie dlatego, że jesteś piękny, nie dlatego, że się fajnie modlisz, nie dlatego, że już tam jakiegoś grzechu się pozbyłeś w swoim życiu, ale dlatego, że Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął krzyż i pozwolił się na nim ukrzyżować. Dlatego, drogi przyjacielu, jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, tu jesteśmy i my, pastorzy, i starsi. Możesz podejść i powiedzieć, pastorze, ja chcę dzisiaj przejść przez te drzwi. Chcę narodzić się na nowo, chcę wejść do Bożej owczarni, chcę być częścią Kościoła. Wierz mi, to jest Bożą wolą. I On to dzisiaj uczyni dla Ciebie. Wszystko jest po Twojej stronie. Czy Ty zdobędziesz się na odwagę, aby to zrobić. Drugie pytanie, jak tu wszedłeś? Mocne pytanie. Jak tu wszedłeś? Czy wszedłeś przez drzwi do owczarni, czy może w inny sposób? To jest trudne pytanie. Ale być może ktoś go dzisiaj potrzebuje. Czy Jezus Chrystus jest Twoim pasterzem? Może jesteś w owczarni, ale gdzieś tam się błąkasz. Już któryś tam raz nie byłeś ze stadem owiec na pastwiskach, u źródeł dobrych wód. Gdzieś tam błąkasz się, głodny, zagubiony, becys, jak to bacowie mówią. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli zajmiesz właściwą postawę, dobry pasterz jest gotowy. I jeszcze jedno pytanie. Być może jak kiedyś Dawid, siedzisz dzisiaj ukryty, pełen wątpliwości. Mówisz, nie wiem, czy Bóg mnie kocha. Chyba nie, bo jak patrzę na moje życie, na to, co się dzieje, na te wszystkie okoliczności, które mnie spotykają. Chcę Ci powiedzieć, takie myślenie to jest herezja. Bóg naprawdę Cię kocha. I znów wrócę do krzyża. Krzyż jest największym świadectwem Bożej miłości. On Cię naprawdę kocha. On ma dla Ciebie plan. On ma dla Ciebie wyjście. Nie Twój plan. On ma swój plan. On jest dobrym pasterzem. I możesz przylgnąć do Niego i powiedzieć, Boże, cokolwiek. Wiecie, popatrzcie jeszcze przez chwilę na Dawida. Kiedy on napisał Psalm 23, jego życie się nie zmieniło w bajeczkę. Dalej musiał iść na wojny, dalej miał przeciwności, dalej kłopoty z rodziną i wszelkie inne. Ale jakże inną postawę miał. bo uświadomił sobie, że to wszystko, co się dzieje w jego życiu, Bóg ma nad tym kontrolę. Bóg nas nie powołał do miłego życia. Bóg nas powoła, aby uczynić nas wielkimi. I to jest ważne. I ty i ja przechodzimy różne sytuacje. Miewam w swoim życiu sytuacje, że nie chciałbym ich przechodzić. Czy miewałem? Miewam czasami. Ale wtedy sobie mówię, Boże, ty wiesz, co się dzieje. A ja jestem przed Tobą. I pragnę pójść drogą, którą mi wyznaczyłeś. Czy jesteś gotowy dzisiaj stanąć i powiedzieć to Bogu? Jeśli tak, powstajmy, aby się modlić. On jest tutaj pośród nas. On Cię kocha. Jesteś bliski, bliska Jego sercu. Boże, dziękuję Ci, że po raz kolejny przypominasz nam, że jesteś dobrym pasterzem. Że pragniesz nas prowadzić na dobre niwy, na dobre pastwiska, do dobrych źródeł. Że rozpościerasz swoje skrzydła, aby nas chronić, aby nas prowadzić. Boże, Ty słyszysz teraz te ciche modlitwy, te ciche westchnienia tych, którzy mówią, Panie, pragnę iść Twoją ścieżką. Pragnę, abyś był moim pasterzem. Pragnę całkowicie poddać moje życie w Twoje ręce. Pragnę pozbyć się tego wszystkiego, co sieje zamęt w moim życiu. I pragnę kroczyć tą drogą, którą mi wyznaczyłeś. Proszę, dotykaj się tych osób. Dotykaj się teraz, Duchu Święty. Dziękuję Ci, że jesteś pośród nas i jesteś w nas. Uwielbiamy Ciebie. I dziękujemy Ci, dobry pasterzu, za to, że położyłeś życie za każdego z nas. Że w tym wszystkim możemy czuć się bezpieczni, wolni, wyniesieni do godności dzieci Bożych. Weź sobie chwałę, Panie. Tobie na tym miejscu oddaję hołd. Dziękuję Ci, Królu.